Wchodzili schodami na drugie piętro, dalej snując rozmowę na temat okolicy, zupełnie jakby właśnie to było najważniejsze. W istocie Karolina potrafiła myśleć tylko o tym, jak Paderborn zareaguje na słowa podcasterki. Kiedy ta im otworzyła, uniósł wysoko brwi, najwyraźniej doświadczając tego samego dysonansu, co Siarkowska za pierwszym razem. Z jakiegoś powodu spodziewała się kogoś jak Justyna Mazur. Pięknej kobiety, emanującej pewnością siebie, ze świetnie ułożonymi włosami. Zawsze opruszonej nieco niepokojącym światłem i tajemniczej. Jak widzicie, ta historia jest mi szczególnie bliska i nawiązując do dzisiejszego tytułu podcastu, czyli czasu, który już nigdy nie wróci, zachęcam Was, żebyście i Wy pozwolili sobie na to, aby Remigiusz Mróz okradł Was z Waszego czasu na kilka godzin jemu i jego najnowszej powieści Paderborn. Serdecznie polecam. Justyna Mazur, podcasterka. Danuta jest dyrektorką szkoły w jednej z podradomskich miejscowości, dokładnie w Kończycach Kolonii. Jest wykształcona, bardzo lubiana. Jako kobieta bardzo o siebie dba, jest zawsze dobrze ubrana, ma makijaż, świetnie dobrane stroje, fryzurę zawsze jak prosto od fryzjera. Żyje z mężem, Piotrem, który z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym. I w sumie nie wiem, czy pracuje w zawodzie. Wiem natomiast, że w latach, o których tutaj będziemy mówić, czyli w latach 2015-16, jest pracownikiem na budowie. Pracuje też razem ze swoim ojcem w jego firmie. Piotr i Danuta mają trójkę dzieci, dwóch synów, Bartka i Macieja oraz córkę Olę. Starszy syn mieszka w Warszawie, pozostałe dzieci mieszkają z Danutą i Piotrem w domu. Piotr, mąż, kiedy pojawiają się dzieci, chcąc zapewnić im dobry byt, zaczyna pracę u swojego ojca w firmie budowlanej, stwierdza, że dzięki temu praca będzie stała, że nie będzie musiał się o swoją przyszłość martwić. Jest i murarzem, i ślusarzem w tej firmie, a firma sama, co prawda jest budowlana, ale oni się głównie zajmują remontami i budową schodów. Początkowo, w takim pierwszym etapie swojego małżeństwa, Danuta i Piotr mieszkają u rodziców Piotra w domu. Ten okres trwa przez 6 lat ich małżeństwa. Z czasem jednak, gdy pojawiają się dzieci, najpierw jedno, drugie, potem trzecie, jasnym jest, że jako rodzina potrzebują więcej miejsca i przestrzeni, więc postanawiają wybudować dom. Dom nie wiem, czy wybudowali sami, czy kupili gotowy i wyremontowali, ale chyba jest to jednak ta druga opcja. Ten dom znajduje się na Radomskim Zamłyniu przy ulicy Garbarskiej. Inwestycja w ten dom pochłania większość ich pieniędzy. Nie mają oszczędności, więc muszą wspomagać się kredytem. I niestety ten remont, ten ciągle trwający plac budowy w domu wywołuje konflikt między Danutą a Piotrem. On chce oszczędzać na budowę, a ona chce, żeby wszystko było w ich życiu wysokiej jakości, nie oszczędza. Poza tym nawet jeżeli w tym mówimy o urządzaniu tego domu, to ona chce, żeby rzeczy były jakościowo bardzo wysokie, więc woli wydać więcej, wolniej ten dom remontować. Na tym jej zależy. Liczy się z tym, że na lepszą jakość trzeba wydać więcej pieniędzy. Z kolei Piotr jest innego zdania. On uważa, że Danuta nie szanuje pieniędzy, natomiast siebie uważa za osobę oszczędną. No ale bliscy raczej traktują to jako skąpstwo. Mówią, że Piotr jest sknerą. To w małżeństwie trwa za długo i kiedy pojawiają się kolejne konflikty, robi się już dużo ciężej, bo kolejne kłótnie między małżonkami są o różnice w wychowywaniu dzieci. Piotr jest stanowczy, zasadniczy, chce, żeby dzieci chodziły jak w zegarku, że dzieci są dla rodziców. Z kolei Danuta darzy dzieci ogromnym uczuciem. Chce im uchylić nieba. Według Piotra oczywiście jej rozpieszcza, co te dzieci psuje, nie może tego zrozumieć. No i to powoduje, że dzieci też dużo więcej czasu spędzają z matką, czują się z nią związane, to jej się zwierzają, to za nią tęsknią. Kiedy nie ma jej w domu, to jej bardziej słuchają. To nie jest tak, że Danuta dzieci buntuje przeciwko ojcu, ale ojciec jest tym surowym, twardym na dystans. Ona z kolei jest tą ciepłą gospodynią ogniska domowego, taką prawdziwą, ciepłą mamą. No i to chyba dostatecznie psuje relacje pomiędzy nimi jako parą. Przestają się dogadywać, relacja się psuje. Do tego stopnia, że w 2012 roku Piotr decyduje się wyprowadzić. Ale nie wyprowadza się pod inny adres. Wyprowadza się po prostu na dół tego domu. Stwierdza, że za dużo czasu i pieniędzy włożył w jego remont, więc nie ma zamiaru się z niego wynosić. Zajmuje miejsce podpiwniczenia. Tam się urządza. W domach w województwie świętokrzyskim i też mazowieckim są takie wysokie piwnice, coś w rodzaju sutereny i to rozumiem, że właśnie w takim pomieszczeniu Piotr urządza sobie mieszkanie. Natomiast Danuta z dziećmi i Maćkiem i Olą, bo Bartek już mieszka i pracuje w Warszawie, mieszkają na parterze i chyba pierwszym piętrze. I tak jakoś sobie po prostu żyją. Życie mija im tak, mówię tutaj o tej całej rozbitej rodzinie, która z drugiej strony mieszka razem, ale już nie funkcjonuje razem. No mija tak, że się po prostu wszyscy mijają i jeśli czegoś od siebie chcą, to zostawiają sobie karteczki albo liściki. Prawie się nie widują, ale Piotr wie, co u Danuty, Danuta wie, co u Piotra. Dzieci też mniej więcej się orientują w tym, co robi ojciec. I w ten oto sposób Piotr przez taką karteczkę dowiaduje się, że Danuta zaczyna się z kimś spotykać, bo to też jest ważne, że Piotr się wyprowadza, ale nie robi tego dlatego, żeby po prostu sobie żyć po swojemu, tylko dlatego, że to małżeństwo po prostu przestaje istnieć jako związek. Jest dalej małżeństwem w sensie formalnym i oficjalnym, natomiast Danuta i Piotr po prostu się rozstają jako ludzie, partnerzy. No i właśnie Piotr dowiaduje się jakoś, że Danuta zaczyna się z kimś spotykać, ale nie bierze tego w ogóle do siebie, ponieważ na tamtym etapie Danuta jest już mu zupełnie obojętna. Jest matką jego dzieci, nie żoną i on naprawdę nawet nie ma w sobie na tyle do Danuty jakichkolwiek uczuć, żeby pojawiła się tam jakakolwiek zazdrość. Danuta jako matka, która swoim dzieciom chce dać wszystko, próbuje pomóc jednemu z synów we wzięciu kredytu. Jednak jako, że jest wciąż mężatką, to nie może po prostu wziąć sobie kredytu bez wiedzy męża, więc musi w tym kredycie wziąć udział również Piotr, w sensie po prostu musi wyrazić na to zgodę. A jak już wiemy, Piotr raczej nie lubił dzielić się pieniędzmi, nie lubił ich wydawać, więc odmawia. Danucie mówi, że nie zgadza się na wzięcie żadnego kredytu, że syn musi poradzić sobie sam, że dość tego. Więc Danuta musiała sobie jakoś inaczej poradzić. Potem syn miał wziąć ten kredyt, Danuta miała stać się żyrantem, żyrantką tego kredytu. Ale tutaj tak samo. Piotr musiał wyrazić zgodę na to, albo musieli załatwić rozdzielność majątkową, czego również nie chciał zrobić. W związku z czym Danuta po prostu postanowiła popchnąć to rozstanie na kolejny poziom, czyli legalnie i oficjalnie już rozwiązać to małżeństwo. W związku z tym zaplanowała rozwód, złożyła pozew rozwodowy i pierwsza rozprawa rozwodowa została zaplanowana na 14 grudnia 2016 roku. 11 grudnia jest niedziela. Danuta spędza ją tak, że najpierw idzie do kościoła, a potem idzie prosto do swojej córki Oli, która od tygodnia leży w szpitalu przy ulicy Tochtermana. Czeka tam na operację. Ta wizyta przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze, jednak pobyt córki i ta planowana operacja na tyle Danutę stresuje, że po niej umawia się ze swoją przyjaciółką na spotkanie. Ze szpitala wraca samochodem do domu. Ma na to spotkanie z przyjaciółką pójść. Jednak do tego spotkania nie dochodzi. Koleżanka traci z Danutą kontakt. Nigdy na tym spotkaniu się Danuta nie pojawia. Po prostu znika. O jej zniknięciu po raz pierwszy ktokolwiek się dowiaduje mniej więcej około 21, kiedy do domu wraca syn, Maciek. Jest wówczas około 21 i w domu nikogo nie ma. Światła są zgaszone, nie ma też kluczy, które rodzice zawsze zostawiają na wypadek, gdyby ich nie było w domu. No gdzieś tam mają jakąś umówioną skrytkę, więc tak jakby wynika z tego, że tak jakby są w domu, ale tych kluczy nie ma, więc no dziwne. Maciek stwierdza, że po prostu pójdzie do znajomych, przeczekać, wróci za jakiś czas, ale kiedy po tych kilku chwilach wraca ponownie do domu, wtedy zauważa, że jest też na podjeździe samochód mamy, ale Danuty samej nie ma w domu. Dlatego też dzwoni do Bartka, który mieszka w Warszawie, do swojego brata. I we dwóch próbują dowiedzieć się, gdzie może być mama. Dzwonią do różnego rodzaju znajomych, sąsiadów, no i osób, które się z nimi przyjaźnią. Nikt jednak niczego nie wie, dlatego też obaj zaczynają się bardzo niepokoić. Maciek postanawia zapytać o Danutę swojego ojca, więc idzie do niego na dół do sutereny. Zadaje mu wprost pytanie, gdzie jest matka. No, Piotr jest bardzo zdziwiony, bo po pierwsze zdziwiony jest tym, że w ogóle syn do niego przyszedł, bo nie rozmawiają zbytnio ze sobą na co dzień, tylko właśnie zostawiają sobie te karteczki, raczej po prostu w ogóle udają, że się nie znają. Taka to niestety rodzina w tamtym czasie. Więc zdziwiony jest tą po pierwsze wizytą syna, po drugie w ogóle pytaniem, no bo skąd on ma wiedzieć, co robi jego była żona, która obchodzi go tyle, co zeszłoroczny śnieg, bo mniej więcej taki miał Piotr do Danuty stosunek. Więc zgodnie ze swoją wiedzą odpowiada, że nie wie, że nie ma pojęcia, co jest z matką. Bracia poszukują jej, dzwonią do znajomych, do sąsiadów, do wszystkich, którzy mogliby cokolwiek o Danucie wiedzieć. Dowiadują się, właściwie to niczego się nie dowiadują, nikt nic nie wie. Wiedzą tylko tyle, że na spotkanie z koleżanką Danuta już nie dotarła. Liczą na to, że wróci w nocy do domu, ale kiedy w poniedziałek okazuje się, że Danuty nie dość, że nie ma nadal w domu, to jeszcze nie pojawia się w pracy. Wówczas już wiedzą, że musiało stać się coś złego, bo Danuta jest bardzo obowiązkową osobą. Traktuje swoją pracę bardzo poważnie, poza tym jest dyrektorką, więc czuła zawsze taką ogromną odpowiedzialność za szkołę, której przewodzi, którą zarządza, więc postanawiają udać się na policję i zgłosić zaginięcie. Robią to w poniedziałek 12 grudnia. Policja od razu przyjmuje zgłoszenie i błyskawicznie zostają wdrożone działania poszukiwawcze. Śledczy przeszukują dom, ale w domu niczego nie znajdują. Postanawiają w pierwszej kolejności sprawdzić monitoring z miejsc, w których wiadomo, że Danuta była widziana. I tak udaje się ustalić nagranie, na którym widać, jak Danuta wychodzi ze szpitala miejskiego w niedzielę. Zostaje przeszukana też cała okolica w obrębie domu, miejsca zamieszkania, ponieważ to tam właśnie ostatnio logował się telefon. Według stacji BTS telefon Danuty o 16:44 loguje się przy urzędzie miasta, mówimy cały czas o niedzieli 11 grudnia, a od 17 do 21 jego miejsce zostaje ustalone na po prostu adres domu, w którym mieszkała na Zamłyniu i po 21 ten telefon zostaje prawdopodobnie po prostu wyłączony, już nie ma dalszych logowań. Zostaje sprawdzony również samochód Danuty, w którym niczego nie ujawniają śledczy, nie ma tam żadnych śladów, więc po prostu śledczy ruszają z przesłuchaniami, więc na pierwszy rzut idzie rodzina, synowie, córka, Piotr, który na komendzie mówi, że widział Danutę w kościele, później po tym kościele wrócił do domu, on już córki nie odwiedzał w szpitalu, tak jak Danuta. I z tego domu się do końca dnia nie ruszał. Po prostu już w nim zasnął i w poniedziałek się obudził. Przesłuchana też jest koleżanka, z którą Danuta była umówiona i z którą się nie spotkała. No właściwie nie miała nic do dodania, tylko tyle, że Danuta po prostu nie przyszła na spotkanie. No i tak sprawa właściwie się przez pierwsze godziny od zgłoszenia zaginięcia maluje dość dziwnie, niepokojąco, ale jeszcze bardziej niepokojąco staje się wtedy, kiedy policja odnajduje na ulicy Maratońskiej karty płatnicze Danuty, które są porzucone. I jeszcze rodzina ma taką nadzieję, że w środę 14 grudnia, kiedy jest ustalona pierwsza rozprawa rozwodowa w sądzie, no to była rzecz, na której Danucie szalenie zależało. I że jeżeli jest to jakaś ucieczka, bo oczywiście jest to jedna z hipotez przyjmowanych przez śledczych, że Danuta mogła zaginąć, no nie wiem, mogło jej się coś stać. Oczywiście wszystkie szpitale, przytułki, areszty zostają sprawdzone, Danuty tam nie ma. Więc druga opcja to jest taka, że po prostu oddaliła się, taka powiedzmy bardziej pozytywna, że oddaliła się na własne życzenie, może po prostu była zestresowana zbytnio tą rozprawą, nadchodzącą operacją córki, że może chciała na kilka dni odpocząć, wyjechać, no ale nie pominęłaby tego, nie przegapiłaby tego rozwodu, na którym jej bardzo zależało, bo bardzo chciała pomóc synowi. No ale na tej rozprawie sądowej Danuta się też nie pojawia. I to już rodzinie i przyjaciołom daje bardzo taki wyraźny sygnał, że z Danutą stało się coś złego. Więc pojawia się kolejna hipoteza o tym, że Danuta po prostu nie udźwignęła ciężaru, który na niej ciążył, właśnie rozwodu, tych zmian w życiu, tej sytuacji rodzinnej, choroby córki. Znaczy nawet nie choroby, tylko tej operacji, która ją czekała. No ale rodzina wie, że Danuta jest raczej waleczna, że jest pozytywnie nastawiona do życia, że korzystała z tego życia, że to raczej do niej niepodobne. Nigdy by się tak nie zachowała. Dwa dni po tej rozprawie, która się nie odbywa, czyli 16 grudnia w piątek, zostają odnalezione klucze należące do Danuty. Są znalezione na wylotówce, drodze wylotowej z Białobrzegów w kierunku miejscowości Brześćce. Natomiast w rzece, 300 metrów od domu, kilka dni później zostaje jeszcze odnaleziona torebka z dokumentami Danuty, co sprawia, że coraz bardziej śledczy skłaniają się jednak ku hipotezie, że Danuta padła ofiarą przestępstwa. Śledczy tym bardziej się dziwią, ponieważ te tereny zostały już wcześniej sprawdzone i to sugeruje i oznacza według nich, że ktoś po prostu te rzeczy podrzuca. No lub przyjmując hipotezę o tym, że Danuta z własnej woli znika i w taki sposób myli tropy, ale w życiu by tego nie zrobiła swoim ukochanym dzieciom, no to, że w taki sposób chce te tropy zmylić, no ale po co? Bo jedyna właściwie rzecz i sytuacja, z której chciałaby uciec, to był mąż. Ale od niego mogła uciec w bardzo prosty sposób, mianowicie rozwodząc się z nim po prostu. I tak mijają kolejne dni, kolejne tygodnie, święta Bożego Narodzenia, które są pewnie najgorszymi, jakie możemy sobie wyobrazić. Jest prawdziwe, puste miejsce przy stole. Nikt nie wie, co z Danutą się dzieje. Coraz więcej wskazuje na to, że jednak stała się jakaś tragedia. Rodzina jest zrozpaczona. Policja dość oszczędna w dzieleniu się swoimi przypuszczeniami i ustaleniami. I tak przychodzi 17 stycznia 2017 roku. Już jest nowy rok. Zostają wszczęte poszukiwania rzeki Pilicy, bo to właśnie tam śledczy podejrzewają, że znajduje się już ciało Danuty, bo raczej poszukiwania i sprawa jest toczona już w kierunku zabójstwa i szukania, odszukiwania zwłok Danuty, albo tego, że po prostu zdarzył się jakiś wypadek, bo szukają w każdym razie ciała. Raczej skłaniają się ku temu, że Danuta po prostu nie żyje. Więc śledczy ustalają obszar, w którym najprawdopodobniej znajduje się ciało, ale tego ciała się nie udaje znaleźć. Też te poszukiwania zostają przerwane ze względu na spadek temperatury, rzeka zamarza. Jednak wtedy prokuratura przekazuje rodzinie taką informację, która wzbudza na pewno mnóstwo emocji sprzecznych pewnie ze sobą. Mianowicie informacja o tym, że mają podejrzaną osobę, że jest ktoś, kto wydaje się śledczym wiedzieć więcej niż mówi. Osobą, względem której prowadzone są różnego rodzaju czynności i że od tej konkretnej osoby pobrano już materiał DNA na wypadek, gdyby właśnie znaleziono ciało Danuty lub jakieś kolejne rzeczy. To miał być materiał porównawczy. Rodzina działa na własną rękę. Mija już ponad miesiąc, więc zostaje zaangażowana prawdopodobnie najpierw, bo też nie wiem, jaka jest kolejność, ale znany wam wszystkim na pewno Jasnowidz, czyli Jasnowidz Jackowski, który w swojej wizji mówi rodzinie, że według niego Danuta nie żyje, a z kolei kilka tygodni później, bo w lutym 2017 roku, rodzina nawiązuje współpracę z medialnym byłym detektywem bez licencji, czyli Krzysztofem Rutkowskim, który na tej konferencji ogłasza, że Danuta nie żyje według niego, że on wie, kto odebrał jej życie, że według niego ciało znajduje się w rzece, nie ujawnia jednak personaliów, stwierdza natomiast, że wszystkie informacje przekazuje policji. I wówczas podczas tej konferencji też informuje, że wraz z rodziną ustanawia nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże sprawcę lub przyzna się, albo go ujawni, albo poda jakieś informacje dotyczące miejsca ukrycia zwłok Danuty. Po tej konferencji jest dość cicho, nic się nie dzieje, aż 2 kwietnia dzięki wędkarzom, bo takie są dwa momenty w roku, kiedy często przypadkowo osoby ujawniają zwłoki. To jest wiosna, kiedy właśnie są ludzie nad zbiornikami wodnymi, głównie są to wędkarze, a jesienią są to grzybiarze. I tak 2 kwietnia wędkarze podczas wędkowania zauważają dryfujące ciało. Okazuje się, że są to zwłoki kobiety. Ale ze względu na zły stan ciała, no i taki już bardzo posunięty stan rozkładu, nie potrafiono na pierwszy rzut, czy w tym pierwszym jakby momencie odnalezienia, zidentyfikować tych zwłok. Jednak dzieci, kiedy to właśnie one identyfikują ciało matki, widzą rzeczy osobiste tych zwłok i od razu potwierdzają, że jest to na pewno ciało Danuty. Wykonane zostają badania DNA, które to potwierdzają. Sekcja zwłok zostaje wykonana i jej wyniki nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że Danuta padła ofiarą brutalnego zabójstwa. Na głowie ujawniono liczne rany tłuczone, miażdżone, z tyłu głowy oraz wiele złamań kości czaszki. Do tego do zwłok przymocowany był betonowy bloczek, który miał oczywiście to ciało obciążyć i sprawić, że nie wypłynie na powierzchnię. W płucach ujawniono maź, która raczej może wskazywać na to, że Danuta została do wody wrzucona, kiedy jeszcze żyła i ta maź znalazła się w jej drogach oddechowych w wyniku po prostu utonięcia. Trzy dni po odnalezieniu ciała, po wyłowieniu ciała, zostaje zatrzymany podejrzany w tej sprawie Piotr, mąż Danuty, który, jak się okazuje, od początku tego śledztwa był podejrzanym w tej sprawie i to jedynym podejrzanym. I teraz skąd prokuratura i śledczy wiedzieli, że to Piotr? Właściwie, że no wiedzieli. Gdyby wiedzieli, to od razu by go zatrzymali, ale co spowodowało, że to właśnie on się znalazł na celowniku? No poza ewentualnie oczywistym motywem, którym byłoby to, że po rozwodzie musieliby się pewnie podzielić majątkiem, a on nie chciał. Po pierwsze, Piotr twierdził, że w niedzielę po kościele wrócił do domu, z którego się już więcej nie ruszał. I to było pierwsze jego kłamstwo, ponieważ tego dnia o 19.30 został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej w okolicach Białobrzegów, ponieważ nie działał mu kierunkowskaz i światła stopu. Dostał wówczas mandat, policja odstąpiła od takiego przeszukania samochodu, sprawdzenia gaśnicy i tak dalej. I gdyby wówczas zrobiono kontrolę tego samochodu taką wnikliwą, to jest bardzo duża szansa, że w tym samochodzie policjanci natknęliby się na ciało Danuty, którą wówczas najprawdopodobniej Piotr wiózł właśnie w kierunku Pilicy, gdzie tego ciała się pozbył. Natomiast policja również zwróciła uwagę w czasie poszukiwania ciała Danuty na to, że samochód Piotra jest uszkodzony. Miał przetarte szyby, porysowane, też miał wgniecioną maskę. Kiedy policjanci konfrontują właśnie ten fakt, że przecież został zatrzymany tego dnia do kontroli drogowej, Piotr wówczas mówi, że tak, to prawda, że on skłamał w trakcie tych zeznań, ale zrobił to dlatego, że jechał do klienta mierzyć, robić jakieś tam pomiary, ponieważ mieli od klienta zamówienie na schody razem z ojcem. No, dziwne, że w niedzielę, no ale rozumiem, że może czasami trudno się ludziom umówić w tygodniu, że są różne zajęcia, trudno dograć kalendarze, więc rozumiem. I on nie powiedział o tej wycieczce do klienta, ponieważ był przekonany, że jeżeli to powie policji, to policja będzie musiała to potwierdzić, to alibi. I wówczas tego potencjalnego klienta wezwie na przesłuchanie i ten człowiek się rozmyśli i zrezygnuje z tego zlecenia, które miało im zapewnić pracę na kolejne tygodnie. Więc zrobił to po prostu po to, żeby nie stracić pracy, zlecenia, pieniędzy. Jednak policja wówczas to weryfikuje i okazuje się, że faktycznie doszło do takiego spotkania. Piotr był u tego mężczyzny, mierzyć mu schody i dokonywać pomiarów, ale że był to 12 grudnia, a nie 11, że było to w poniedziałek. W związku z tym to kolejne kłamstwo, na którym policjanci przyłapują Piotra. Do tego wszystkiego policja przeszukuje wówczas posiadłość małżeństwa i odkrywa z całą stanowczością i pewnością, że bloczek betonowy, do którego było przywiązane ciało Danuty, to nie dość, że ten sam bloczek, no ale to może być każdy inny bloczek, bo tych bloczków też nie są tysiące takich różnych bloczków, ale badania potwierdziły, że jest w takim samym stanie zużycia, że są tam pewnie podobne jakieś, nie wiem, mchy, porosty. No teraz oczywiście strzelam, ale z całą pewnością stwierdzono, że jest to bloczek taki sam i pochodzący z tego samego miejsca, jak inne bloczki na posiadłości państwa W. Dodatkowo w samochodzie Piotra ujawnione są liczne ślady krwi Danuty. Z tego, co rozumiem, nie są to tego typu ślady, które wynikają z tego, że ona się wykrwawiła w samochodzie, ale właśnie takie, domyślam się, że pochodzące z rozbryzgu krwi, czyli pewnie podczas zadawania Danucie ciosów, w wyniku których kobieta zmarła, no zostają w tym samochodzie ujawnione. Więc to zabójstwo było, nie wiem czy zaplanowane, ale na pewno doszło do niego z ogromną brutalnością, siłą i premedytacją w momencie, w którym zostało dokonane. Potem oczywiście ukrycie ciała, podrzucanie rzeczy, wprowadzanie w błąd śledczych. No i mimo tego, że tyle dowodów, tyle poszlak, jedyny motyw wskazywały na sprawstwo Piotra, to nigdy nie przyznał się on do winy. Właściwie na wszystkie pytania odpowiadał nie wiem, ale to nie uchroniło go przed wyrokiem, który zapadł w październiku 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Radomiu skazał Piotra W. na 25 lat więzienia. Piotr od tego wyroku się odwołał, jednak rok później Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymał ten wyrok pierwszej instancji i skazał go prawomocnie już na 25 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. I tutaj wielka prośba do znających się na rzeczy, żeby w komentarzach napisali, co to jest system terapeutyczny. Ja się mogę tylko domyślać, ale bardzo jestem ciekawa, jaka się wokół tego wywiąże dyskusja tutaj w komentarzach i na grupie, i na Spotify'u, i na YouTubie, więc zachęcam Was do komentowania. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ciekawostki na temat tej sprawy, które chyba najbardziej mnie poruszyły, to to, że dzieci pani Danuty były z nią tak bardzo związane i no to taka strasznie ciężka historia, bo po pierwsze już nie miały kontaktu z ojcem prawie żadnego. Ojciec też w ogóle jako członek rodziny nie angażował się w poszukiwania Danuty. Dzieci w tej sprawie, osierocone właściwie podwójnie, były oskarżycielami posiłkowymi, więc też ogromna odwaga, siła i determinacja, by sprawiedliwości stało się zadość, no, występować w obronie sprawiedliwości swojej matki przeciwko własnemu ojcu. Bardzo odważna decyzja, taka wręcz heroiczna. Też właśnie na ich prośbę została wyłączona jawność tego procesu, ponieważ to po prostu jest ich rodzina, ich prywatność, ich życie. Nie chcieli, żeby imię matki najprawdopodobniej po prostu było dalej w mediach oczerniane. Natomiast rodzina Piotra oczywiście nie wierzy w jego winę, przychyla się tutaj do wersji syna. Tutaj w tej sprawie chyba najbardziej zastanawiający jest ten motyw, znaczy właśnie on nie jest zastanawiający, on jest taki prosty i banalny. I wielokrotnie, kiedy słuchamy o tego typu sprawach, to jest ta motywacja zasługująca na szczególne potępienie, czyli motywacja finansowa. Tyle lat mieszkali przecież razem, potem tyle lat mieszkali osobno, ale wciąż razem. I właściwie nie byli razem, nie mieli ze sobą żadnych relacji bliskich, spędzali czasami święta tak po prostu dla pewnie babć, żeby się spotkać przy jakiejś, przy jakimś barszczu i pod choinką. Natomiast to wszystko było takie, no, udawane, albo po prostu robione po to, żeby to odbębnić. I właściwie to małżeństwo już dawno nie istniało. Natomiast ten rozwód dla Piotra musiał być jednak czymś tak istotnym i czymś, na czym mimo wszystko mu tak zależało, żeby nie doszło do tego rozwodu, że wolał utrzymać ten taki, nie wiem, czy dobrze teraz wypowiem to sformułowanie, czyli status quo, że po prostu bądźmy tym małżeństwem, przecież to jest tylko formalność, nie musimy być razem, nie musimy ze sobą rozmawiać, niech każdy robi co chce, ale bądźmy tym małżeństwem na papierze. Danuta tego nie chciała i to było dla Piotra zbyt dużą stratą, zbyt wielką, do której nie chciał doprowadzić. To jest dla mnie chyba najbardziej dziwne, czego nie jestem w stanie zrozumieć, ale podejrzewam, że jednak ten motyw właśnie dzielenia się majątkiem był tutaj kluczowym motywem i on doprowadził do śmierci Danuty i tyle kosztowało jej życie, po prostu. Co jest dla mnie bardzo trudnym faktem do przyswojenia w tej historii. Dajcie znać też właśnie, co sądzicie o takiej motywacji. To chyba takie sprawy, które najbardziej mnie szokują i z drugiej strony fascynują pod takim względem, że życie ludzkie potrafi dla kogoś mieć mniejsze znaczenie niż po prostu rozwód i podzielenie się majątkiem. No jest to dla mnie niezwykle zastanawiające. I z tą myślą nas wszystkich zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.